Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające, a właściwie to jeszcze powinnam powiedzieć Happy Pride, bo nagrywamy nieprzypadkowo w takim składzie dzisiaj, jaki zaraz tutaj wam przedstawimy, ale czerwiec to miesiąc dumy i my z Kasią jak zawsze jako osoby sojusznicze staramy się też celebrować Pride na zasadach takich, by po prostu rozszerzać pole widzenia, jeżeli chodzi o dyskusję na temat queeru. No i dzisiaj bardzo specjalny odcinek. Są z nami Sylwia Hutnik i Justyna Bilik. Cześć dziewczyny.
Cześć.
Cześć, bardzo nam miło.
Super, bardzo się cieszymy, że przyjęłyście zaproszenie do naszego podcastu. Widzimy się tutaj i jesteśmy tutaj, nagrywamy w takim wspaniałym gronie, dlatego że jakiś czas temu, bo w marcu wyszła świetna książka o tytule Queerowy te, które złamały zasady. I przyznam szczerze, że kiedy ta książka się ukazała i zobaczyłam, jakie osoby są bohaterkami waszej książki, to miałam taką lekką obawę, co nowego można powiedzieć o tych postaciach, że przecież to jest taki panteon osób queerowych, osób feministycznych, sojuszniczych, takie, które gdzieś tam walczyły, czy znane są jakieś aspekty ich biografii z tego, że no były zaangażowane w walkę po prostu, powiedzmy, tak bardzo szeroko o prawa osób z tego, spoza tego, powiedzmy, centrum. I takie pierwsze chyba pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, kiedy myślałyście o tej książce, kiedy zabierałyście się za nią, to jak to w ogóle doszło do tego, że połączyłyście siły i czy gdzieś tam miałyście z tyłu głowy taką obawę, że ten panteon osób trochę znanych, które kojarzą się już z pewnym takim aspektem byciem queerowym, czy właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, w tym trochę obrzeżach tego centrum, może być trochę taki, no, znamy już te osoby, po co sięgać po tą książkę ponownie.
Obawy zawsze są, kiedy zaczynasz pracę nad książką, tekstem czy czymkolwiek artystycznym, to jasne. W kontekście osób, które są gdzieś znane, ale tu chciałabym podkreślić, że w naszej książce właściwie mieszamy te, które są oczywistą oczywistością, te, które powiedzmy ktoś tam słyszał kiedyś, z tymi naprawdę mało znanymi, a wręcz jeden z tekstów dotyczy osoby, która myślę, że żadnego tekstu jeszcze po polsku nie miała. Natomiast oczywiście jest tak, że to swoiste przemieszanie i zarazem przemycenie, tak mogłabym nazwać tych postaci, które nie są jeszcze dość i szeroko rozpoznawane, jest pewnego rodzaju strategią haczyka, co z jednej strony, a z drugiej zaś specyfika naszych tekstów, czyli eseje, dość osobiste, pisane z perspektywy ja, są odrębną herstorią czy queerstorią. Nie jest to kolejna notka biograficzna a la, nie wiem, Wikipedia czy artykuł w Gazecie Kolorowej, tylko raczej próba odpowiedzi na pytanie, co te postaci, o których piszemy, mówiąc kolokwialnie, nam robią i w jaki sposób mają na nas wpływ jako osoby queerowe, ale też jako artystki, jako osoby identyfikujące się jako kobiety, bądź też osoby, które były socjalizowane do roli kobiety. Wszystko to stanowi taką siatkę zagadnień, którą mam nadzieję, że jakoś w miarę wykorzystujemy w tej książce, ale dla osób, które po nią sięgają, myślę, że też mogą być taką ciekawą mapą, gdzie ucieszą się, a tak, spoko, znam, a z drugiej strony rzeczywiście mogą się zdziwić, że jest postać, o której nigdy nie słyszały czy słyszeli.
Na pewno zależało nam najbardziej na tym, żeby ta książka reprezentowała jak najbardziej różnorodne grono, żeby tak jak Sylwia mówi, żeby znalazły się tam rewolucjonistki trans, osoby niebiałe, osoby niebinarne, czyli inaczej szeroki wachlarz reprezentacji rewolucji. Jak ja myślę o swoich, znaczy właściwie nie, no wspólnych potrzebach, to myślę, że każda z nas chciała też dotrzeć do tych najmłodszych osób queer i tak jak Sylwia mówi, te duże nazwiska, one działają jak haczyk, one są po prostu o jakiejś przystępności tego tekstu i na pewno na tej przystępności nam zależało.
No super, ja muszę tutaj dodać, że dla mnie oczywiście no są tam takie nazwiska, których trudno nie znać, jak Susan Sontag czy Virginia Woolf, ale muszę przyznać, że dla mnie było bardzo dużo zaskoczeń w tej książce, także aż czytałam ją i miałam takie, kurczę, czy ja tutaj nie odrobiłam jakiegoś zadania domowego, że wow, i jakieś ciekawostki. I to, co mi się podobało bardzo w tych opowieściach, które usnąłyście, to to, jak pięknie się przeplatają też te życia, że gdzieś tam im dalej się wchodzi w te herstorie i queerstorie, to widzi się wzajemne wpływy tych postaci. Widać też, że potraktowałyście swoje bohaterki bardzo z wielką czułością i z zaangażowaniem. Wręcz czyta się to trochę momentami jak taki hołd i jest on bardzo wzruszający. I pytanie, które chcę zadać, to jest takie, po pierwsze, będą dwa pytania. Po pierwsze właśnie, ile postaci jeszcze chciałyście tutaj zamieścić, ale się nie zmieściły i czy to było trudne zrobić te selekcje? I po drugie, na ile też właśnie tutaj te biograficzne eseje są trochę opowieściami, w których zeszyte są wasze jakieś osobiste historie i wasze osobiste wątki i może jakby trochę opowiadając te biografie tych postaci, opowiadacie też trochę swoją własną opowieść.
Na pewno przeglądamy się w tych bohaterkach i są one jakoś naszymi lustrami, a jeżeli chodzi o dobór tych bohaterek, no to wybrałyśmy nasze ulubione bohaterki, więc jakby czy ta lista mogłaby być dłuższa? Jak najbardziej tak. Czy będzie druga część tej książki? Nie wiemy. Być może. Natomiast zdecydowanie ta książka odbija i mnie, i Sylwię w naszych bohaterkach. Nie zawsze to się zdarza w przypadku biografii, ale tutaj faktycznie to był i te eseje, i właśnie ta bardzo subiektywna forma opowieści. To był ten klucz do całości, tak na dobrą sprawę. To znaczy, że gdzieś tam przymierzając je do siebie, określamy same siebie. I ja w ogóle myślę, że ucząc się o przeszłości, że musimy poznać tę przeszłość, żeby zrozumieć, kim w ogóle jesteśmy, więc jakby na tej zasadzie jest mi to gdzieś bardzo bliskie. Też zależało mi na tym, żeby znalazły się wśród tego grona osoby, które działały w filmie, ponieważ film jest jedną z bardziej konserwatywnych branż sztuki, oczywiście też jest najbardziej konsumpcyjną branżą kapitalistyczną, że tak powiem, znaczy, że tak powiem, tak jest. Więc te nieheteronormatywne biografie, one są gdzieś tam zawsze ukryte i dopiero się je wydobywa, zwłaszcza jeżeli chodzi o mniejszości, czyli na przykład właśnie kobiety. Więc bardzo chciałam tutaj dotknąć ich biografii jako właśnie lesbijka, filmowczyni i bardzo się cieszę, że to się mogło wydarzyć.
Jeśli chodzi o osoby, o których można by jeszcze snuć opowieści, to tak, jest ich dość sporo. Pierwotnie książka miała mieć 20 postaci, ale z różnych względów one finalnie się tam nie ukazały. Natomiast myślę też o tym, że każda książka, która jest zbiorem tekstów, trochę się musi tłumaczyć, albo przynajmniej osoby autorskie, dlaczego te, a nie inne postaci. Wcześniej wspomniałyśmy już o tym z Justyną, że chciałyśmy zachować możliwą różnorodność. To nie znaczy, że reprezentacja wszystkich możliwych tożsamości psychoseksualnych i krosowania ich, ale no powiedzmy, że no jakoś w miarę różnorodna. Z drugiej zaś strony dobór tych osób, ale też sposób, w jaki prowadziłyśmy narrację, był taki fanowski mocno, to znaczy te dziewczyny rzeczywiście są dla nas jakoś tam ważne i wszystkie te osoby, o których piszemy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten taki rys czy dryk bardzo osobisty, czy wręcz często intymny, to nie ukrywam, że na początku, zanim jeszcze rozpoczęłyśmy pracę nad książką, ale wiedziałyśmy, że już książka powstanie, to spotkałyśmy się z Anką Wandzel, która jest zresztą autorką niedawno wydanej książki Sztuka Przetrwania, którą bardzo polecamy. Natomiast Anka postawiła nam po prostu tarota. I dzięki niej dowiedziałyśmy się, że tarot w ogóle jest jakimś takim elementem queerowej, czy może być queerowego oporu. Nie miałam o tym pojęcia. Raczej myślałam sobie o tym, że to jest taki zodiakarski styla. I no, trochę się cieszyłam, że Anka nam te karty stawia, ale miałam jednak taką ironię w sobie i takie, o Boże, rzeczywiście serio, już to jeszcze zaraz po prostu wyciągnie wahadełko, ale Anka po prostu w ogóle spojrzała na mnie jak na osobę, która absolutnie po prostu nie wie, że jest jakiś w ogóle taki, nie wiem, prąd, tak można by chyba nazwać, queerowy w tarocie, odzyskiwania tych kart, jakby włączania ich w ogóle w opór polityczny, no to ja już od razu po prostu się uspokoiłam. W każdym razie w tych kartach mi wyszło, że absolutnie mam mówić o sobie i nie bać się tego, bo to było to pytanie, które sobie postawiłam. Czy mam jednak być panią, która będzie teraz referowała? Oczywiście wiadomo było, że to nie będzie jakby biogram, tylko esej, ale no nadal jakby, czy będę tą, która będzie właśnie tutaj popisywała się przypisami i bibliografią, czy raczej opowiem też w tych tekstach i niejako w tych bohaterkach również o sobie. Karty były jednoznaczne, cóż było robić, ale też myślę sobie, że to było dla mnie też jako pisarki, nie chcę powiedzieć wyzwanie na pewno na jakimś poziomie, ale też jakiś taka próba znalezienia tego momentu, w którym jest jakiś balans między mną a bohaterkami, że nie jest to też zagadywanie ich doświadczenia. Nie jestem entuzjastką tekstów, gdzie jednak osoba, która pisze, jest tutaj na planie pierwszym, no chyba, że są to pamiętniczki.
Ja trochę jestem, przepraszam.
No nie wiem, ale wiesz co, wydaje mi się, że zarówno w twoich tekstach, jak i w moich finalnie w tej książce, tak na nie patrzę, jak już, wiesz, są one wydane w książce, że udało nam się gdzieś znaleźć taki moment, w którym jesteśmy w tym tekście, ale to też nie jest tak, że ten tekst jest tylko i wyłącznie o nas. To znaczy, że osoby są pretekstem do tego, żebyśmy powiedziały, co jadłyśmy na obiad. Nie mam nic przeciwko takim tekstom, ale chyba nie chciałabym ich pisać. To znaczy, wydaje mi się, że one i tak już istnieją. To raczej chodziło o coś głębszego i myślę, że też tak po jakimś czasie, też po czasie, kiedy rozmawiamy o tej książce i opowiadamy o niej w różnych miejscach i konfiguracjach, że to jest tak naprawdę trudne. To znaczy, ta perspektywa fanowska, o której wspomniałam wcześniej, ona rzeczywiście daje no przede wszystkim głównie zachwyty. U nas samych zachwytów nie było na pewno, ale też sprawia, że trochę właśnie gdzieś mogą być pogubione proporcje, a myślę, że tych proporcji między nami a osobami, o których piszemy finalnie, jakoś te proporcje nie zostały zachwiane.
To ja bym jeszcze chyba tylko chciała dopowiedzieć, jak się poznałyśmy, oprócz tego, że dorzucę, że na przykład Carson McCullers, moja autobiografia Carson McCullers, Jane Shapland, jest dla mnie takim przykładem i wielokrotnie o tej książce też rozmawiałyśmy i ona była przywoływana na spotkaniach z nami, gdzie właściwie nie wiadomo, czy to bohaterka jest na pierwszym planie, czy to autorka jest na pierwszym planie. Gdzieś do mnie to przemawia, bo ja bardzo dużo lat spędziłam w szafie. Prawdopodobnie to jest jakiś dla mnie po prostu bardzo zrozumiały mechanizm, żeby teraz jakby przejmować mocniej tą narrację. Natomiast interesuje mnie i to, więc nie jestem bardzo wybiórcza. A my się poznałyśmy tak naprawdę przy okazji artykułu do Wysokich Obcasów o Irenie Klepfisz, która jest poetką, wykładowczynią gender studies, jidyszystką. No i siłą rzeczy jedną z bohaterek tej książki, chociaż tak naprawdę rozdział jest zatytułowany, znaczy poświęcony jej partnerce Judith Waterman. Poznałyśmy się właśnie przy tym tekście, miałyśmy okazję obydwie porozmawiać z Ireną, to był tekst, w którym ja tłumaczyłam wiersze Ireny, a Sylwia ten tekst napisała. No i jakoś tak na podstawie tej współpracy i rozmów stwierdziłyśmy, że może mogłybyśmy spróbować czegoś więcej razem.
Świetnie, ja się bardzo cieszę, że doszło do tej współpracy, bo myślę, że no niewielki rozmiar tej książki też jakby totalnie nie oddaje jej mocy i mi się bardzo podoba to, że one, te historie nie są właśnie pisane z dystansu, że jest ten wasz impact i ta kultura fanowska trochę, o której wspomniałaś też Sylwio i też w licznych wywiadach mówisz o tym, że nie wstydzisz się tego 90'sowego po prostu vibe'u związanego z plakatowaniem i tym takim worshipem i tym po prostu, żeby jednak przeżywać to i ta twoja relacja związana z opowieścią o Virginia Woolf totalnie mnie kupiła, zwłaszcza ten ogryzek z tego drzewa, bo ja też mam taki bardzo specjalny stosunek do Virginia Woolf i ona jest taką po prostu w mojej głowie taką matką tego feminizmu, takiego zaszczepienia we mnie tej w ogóle idei, spojrzenia na to inaczej na świat w latach, kiedy byłam w liceum, więc jakby totalnie rozumiałam to, z czym ty przyszłaś jeżeli chodzi o tę opowieść, ale i właśnie ta wasza relacja z tymi osobami bohaterskimi, bohaterkami, które są tutaj w tej książce, jest też taka bardzo osobista, bo wy też wyruszyłyście w podróż, więc to nie było tylko podróż na zasadzie kwerendy i szukania informacji, tylko też po prostu doświadczania. I jakbyście mogły trochę nam więcej opowiedzieć o tych podróżach, czy też podróżowałyście razem, czy każda z was podróżowała śladem swojej osoby bohaterskiej, jak to wyglądało i czy macie jakieś takie anegdoty, które nie weszły może do tego zbioru, bo z jakiegoś tam powodu i którymi może chciałybyście się podzielić.
Podróżowałyśmy oddzielnie, śladami swoich bohaterek, chociaż mijałyśmy się, na przykład zdaje się w Paryżu jakoś tak to prawie się spotkałyśmy. Też specyfika mojej pracy jest taka, że ze mną po prostu trudno jakby coś robić w jednym momencie, bo ja się miotam bardzo, ale ja po prostu też lubię sama jeździć i podróżować, co dla mnie też jakoś tam jest ważne, chociaż w kilku miejscach byłam z przyjaciółmi. Natomiast ważne było to, żeby odbyć tę pielgrzymkę, żeby zobaczyć miejsca, dotknąć ich taką metodą, powiedziałabym wręcz reporterską. Ostatnio byłam w jury jednego konkursu i tam były dwie książki, gdzie w podziękowaniach były niemalże podziękowania dla Google Maps, a rzecz dotyczyła opisywania jakichś innych krajów i pomyślałam sobie, że rzeczywiście teraz nie musisz nawet już na kwerendę jeździć właściwie, bo masz to albo, nie wiem, zdigitalizowane, bądź właśnie masz Google Maps i wydaje ci się, że idziesz, nie wiem, uliczkami Barcelony. No jakoś nie chciałyśmy tego robić, natomiast myślę sobie, że w przypadku tych podróży ważna była też symbolika i przecież my podróżowałyśmy śladami osób, których nie ma już wśród nas. Niektóre miejsca pochówku czy rozsypu, tak można by chyba powiedzieć lepiej, są bardzo umowne, jak na przykład Auschwitz albo miejsce, gdzie wyłowiono zwłoki osoby bohaterskiej. No w każdym razie to też nie są takie łatwe podróże, więc niektóre z tych miejsc nie tylko związanych ze śmiercią osób, o których pisałyśmy, były też jakoś tam perforowane przez nas, nie wiem, właśnie jedzenie na grobie albo kradzież jabłka z drzewa, pod którym są pochowane prochy Virginia Woolf, czy ty, Justyna, pewnie powiesz o swoich przygodach. To wszystko myślę, że też włączało się w ogólny klimat tych tekstów i było dla nas też taką osobistą wyprawą, z którą taką bardzo też właśnie symboliczną, którą chciałyśmy podzielić się z czytelnikami i czytelniczkami.
Tak, ja myślę, że my też jesteśmy z tych osób, które lubią po prostu podążać szlakiem bohaterek łamiących zasady i nie tylko, to znaczy mam wrażenie, że i ja i ty, że to podążanie śladami po prostu jest bardzo ważne i tak czy inaczej to robimy, nawet nie na potrzeby książki. Ja akurat miałam okazję być nad grobem Chantal Akerman w Paryżu, no ale jeżeli na przykład chodzi o Deborah Fogel urodziła się w Bursztynie, a zmarła, który jest na terenie dzisiejszej Ukrainy, a zmarła we Lwowie, znaczy zmarła, została zamordowana, no bo to było w trakcie likwidacji lwowskiego getta, więc wcześniej byłam prywatnie po prostu dla siebie pod kamienicą, w której mieszkała, bo miałam adres i chodziłam sobie po Lwowie myśląc o Deborze, jeszcze nie wiedząc, że kiedyś ten tekst zostanie napisany, natomiast w momencie, kiedy podjęłyśmy decyzję o tej książce, no to trwała już pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, więc wiedziałam, że tam teraz nie pojadę. Co zrobiłam? No, przypomniało mi się dzięki temu, że wspomniałaś o Google Mapsach, że chodziłam też po Google Mapsach w Bursztynie, bo w Bursztynie nigdy nie byłam, więc chciałam zobaczyć, jak ten Bursztyn wygląda, no bo zawsze to jest jednak ciekawe pytanie, które budynki mogą pamiętać Deborah Fogel na przykład. I ja to zawsze robię, jak gdzieś nie mogę, wiem, że nie mogę pojechać, a finalnie Deborah Fogel zebrałyśmy ze sobą z moją dziewczyną Magdą i czytałyśmy jej opowiadania z tomu Akację Kwitną w tych miejscach w Paryżu, które ona opisywała i stawałyśmy naprzeciwko takiego miejsca, na przykład, nie wiem, Champs-Élysées i czytałyśmy o tym, co Deborah wtedy zobaczyła, co teraz my widzimy, jak to się zderza ze sobą i myślę, że taki rodzaj pielgrzymek budżetowy też jest bardzo fajny i ważny, żeby się po prostu spotykać z tymi miejscami albo, nie wiem, osobami, o których piszą osoby bohaterskie. Osobami rzadziej się da pewnie, ale no, chodzi o jakiś anturaż, który otaczał te osoby.
No tak, bo przechodząc się miastem, które mocno na kogoś wpłynęło, można sobie coś tam wyobrazić, można coś dodatkowego przeżyć i czuć to w tych tekstach, że jestem też, że jest trochę faktów, ciekawostek, ale przede wszystkim jest dużo emocji i dużo też wyobraźni i dzięki temu naprawdę świetnie się to czyta. Ja chcę teraz powiedzieć coś takiego, co może wyjdzie mi trochę chaotycznie, ale spróbuję. Bardzo lubię, jak ja to nazywam, takie koincydencje życiowe i jak mi się czasem, jak coś czytam i mi się skleja z tym, co jakby ostatnio przeżywam, albo co ostatnio widziałam, albo o czym ostatnio rozmawiałam, to moje serce trochę przyspiesza i miałam tutaj kilka takich momentów w trakcie tej lektury. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo fajnie ta książka uzupełnia mi kilka naszych ostatnich odcinków, które nagrywałyśmy z Agnieszką, bo po pierwsze ostatni nasz odcinek jest o kinie kobiet, czy też kobietach kina. I jak przeczytałam właśnie ten początek tekstu o Barbarze Hammer, czyli o pionierce lesbijskiego kina, nie usłyszałam w szkole filmowej, chociaż stworzyła ponad 80 filmów. Tak napisałaś, Justyno, to mówię, wow, no rzeczywiście. Jakby to tylko pokazuje, że trzeba cały czas opowiadać historię i właśnie nawet opowiadać po raz, nie wiem, 150 historię Susan Sontag czy Virginia Woolf, ale też wyciągać właśnie takie mniej znane postaci i opowiadać o nich ciekawie, tak żeby to chwytało za serce. A tutaj tych momentów chwytania za serce też jest sporo, bo jest dużo takich po prostu też miłości queerowych w tej książce. I już wspomniałyście, że portretując jedną bohaterkę, no siłą rzeczy portretowałyście też czasem ich partnerki i to też no jakby trochę się tak właśnie czyta jako romanse czasem wręcz te eseje o waszych bohaterkach. No i jeszcze o Barbarze Hammer chciałam dopowiedzieć, że też nagrywałyśmy ostatnio taki odcinek, w którym się zastanawiałyśmy, czy w ogóle taka etykietka lesbijskości jest potrzebna w sztuce, w literaturze, czy w filmie, czy w teatrze, czy gdziekolwiek. I no dosyć długi nam wyszedł z tego odcinek, nie tylko o tym, ale też o innych wątkach, ale gdzieś tam właśnie o tej kategorii, czy soczewce w odniesieniu do sztuki, jaką jest lesbijskość, rozmawiałyśmy. I w tym tekście o Barbarze Hammer można sobie gdzieś tam trochę głębiej o tym się pozastanawiać, czyli zobaczyć, jak ona tworzyła to kino, takie jako pierwsza reżyserka, takie kino lesbijskie tworzyła. Więc to było dla mnie jakaś taka super koincydencja. No oczywiście jest koincydencją zamierzoną, że nagrywamy ten odcinek w czerwcu i cały ten esej o Marsha Johnson i o Stonewall. To jest znowu jakby po raz kolejny opowiedziana ta historia o Stonewall, ale ja znowu znalazłam tam coś, czego nie wiedziałam i jakieś nowe spojrzenie na to, więc chciałam po prostu powiedzieć, to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, że bardzo mi się to podobało też, że mogłam wrócić znowu do tej historii. I tak, i myślę, że to jest jakieś takie zadanie domowe wciąż do odrabiania też w czerwcu, żeby te i inne historie, które wzmocniły ten ruch równościowy, sobie dalej opowiadać i przypominać i składać właśnie takie hołdy. No i kolejna taka koincydencja moja życiowa, osobista i ten moment, kiedy czytałam tę książkę i moje serce biło mocniej, to jest rozdział o Adrienne Rich, o matce synów, bo to jest od 3 miesięcy moje osobiste doświadczenie i gdzieś tam cały czas się z tym, myślę, że to już będzie do końca życia jakieś wyzwanie, z którym będę się mierzyć, jak to robić, żeby tego nie spieprzyć, jak to robić, żeby nie stracić w tym siebie, jak to robić, żeby też to robić z lekkością, a nie z jakąś taką, z jakimś takim ciągłym poczuciem obowiązku, że oto teraz to, czy patriarchat upadnie, zależy tylko ode mnie i od tego, jak wychowam swojego syna i tak dalej, i tak dalej. I to, co ty, Sylwia, napisałaś, cały ten fragment na stronie 111, który gdzieś tam się zaczyna od słów, że będziesz złośliwa i opowiadasz trochę swoje własne doświadczenie, które cię doprowadziło do tego, żeby stworzyć Fundację Mama, czyli to, jak się ułożyć w feminizmie na nowo jako matka, to jest dla mnie jakieś też, no super, to było dla mnie mocne po prostu, to chcę powiedzieć. To wszystko chciałam powiedzieć ja w tej rozmowie, a teraz przejdę do pytania. Pytanie, które mi się wydaje może być takie trochę trudne, bo to jest w opowieści o Tove Jansson. Tam jest taki fragment, czy ona była bi, czy była niebinarna, czy była gender fluid i jest taki fragment, który mnie właśnie mocno zastanowił, czy takie rozważania bez udziału danej osoby są w ogóle okej? I jak wy się z tym czułyście? No bo wiemy, że nie autujemy ludzi, że ludzie powinni sami się wyautować wtedy, kiedy będą na to gotowi i w taki sposób, kiedy będą chcieli to zrobić. Ale wydaje mi się, że to jest super ciekawe właśnie w odniesieniu do osób ważnych, do osób publicznych w pewnym sensie i do osób, które no już nie mogą się wypowiedzieć, bo nie żyją. Czy właśnie, czy powinniśmy je odzyskiwać, czy powinniśmy uszanować to, że może jednak rodzina tego nie chce, albo one tego nie chciały, bo nie ujawniły swojej tożsamości za życia. Jak wy się z tym mierzyłyście? Bo czasami myślę, że można gdzieś tam mieć wątpliwości takie moralne.
To ja chciałam tylko odnieść się do tego macierzyństwa. Ja od 22 lat zadaję sobie pytanie, czy jako feministka robię wszystko, żeby wychować dobrze syna. Feministę. I przykro mi właściwie, że moje słowa dotyczące właśnie czasów sprzed ponad dwóch dekad są dla ciebie jakoś nadal gdzieś dotykające i rezonują w tobie, bo przykro w tym sensie, że miałam takie poczucie, że może jednak zmieniło się na tyle dużo, no że po prostu będziemy rodziły dzieci albo nie rodziły dzieci i to będzie cały czas kwestia naszego wyboru gdzieś bardziej niż mocowania się i strategii w feminizmie. No ale wiem, że skądinąd jest inaczej, to chciałam tylko się odnieść do twoich takich osobistych słów. Natomiast akurat jestem świeżo po kilku debatach i spotkaniach prowadzonych w ramach Warsaw Queer Book i też rozmawiałam niedawno do swojej audycji z Sylwią Górą, autorką książki biografii Anny Iwaszkiewicz, a wcześniej z autorkami książek o Dulębiance, o Dąbrowskiej, Kowalskiej, Konopnicy, jej, ale też no, w różnych konfiguracjach gdzieś ten temat powraca. Osób, które opowiadają, opisują osoby queerowe, których nie ma już wśród nas i mają do dyspozycji bądź to jakieś zapiski prywatne albo nieprywatne, ale takie, w których jednoznacznie wychodzi, to jest ta cały czas Jane Shepard, tak, że musimy mieć dowody na queerowość, bo jak nie złapiemy nikogo po prostu w łóżku, to cały czas powiedzą, nie no przestań, nie przesadzaj, może po prostu były przyjaciółkami, no ojej, nie drążmy tematu. I że to jest z jednej strony, z drugiej oczywiście absolutnie tu wchodzi w ogóle kwestia nie tylko wrażliwości, ale też etyki. Mówiła o tym mi ostatnio Sylwia Chwedorczuk, która od lat opracowuje, nie tylko zajmuje się biografiami Dąbrowskiej i Kowalskiej i ich relacją i związkiem, ale opracowuje też ich korespondencję. Ja już nie pamiętam, ile dokładnie zostało tych listów ich, ale to jest tam 2800, no wiecie, po prostu mnóstwo, wielki materiał. Teraz wyszedł tom pierwszy tych korespondencji, finalnie będzie ich 12 tych tomów, więc to też mówi o tym, jak dużo dowodów mamy, 12 tomów, a nadal Sylwia spotyka się z pytaniem, czy przypadkiem to nie jest tak, że jednak w tamtych czasach pisanie do siebie, kochanie, po prostu nasza ostatnia noc, kiedy po prostu tam, no nie wiem, miałaś niemal orgazm, to nie jest trochę takie na siłę szukanie. Więc ja wiem, że to nigdy będzie dość tych dowodów, choć w samym słowie dowód już jest po prostu jakaś taka przemoc w tym kontekście, ale rozumiem też, i to jest coś, o czym też mówiła Sylwia Chwedorczuk, że ona miała innego rodzaju problem, że te listy były tak intymne, że cały czas zastanawia się, czy to jest okej, żeby je publikować. I to jest jej decyzja, to jest jej też decyzja na dobre i na złe, w tym sensie, że ona przyjmuje te konsekwencje. I ja myślę, że trochę mogłabym tutaj za Sylwią Chwedorczuk powiedzieć, tak, to zawsze finalnie jest kwestia wyczucia, ale już nie tylko właśnie w kontekście, nie wiem, wyautowania, ale też w ogóle tego, co można powiedzieć, a co nie, co powinno zostać w sferze po prostu intymności. Oczywiście moje i Justyny tekst nie są aż tak bardzo wiwisekcyjne w tym sensie, że my nie korzystałyśmy z jakichś, nie wiem, prywatnych zapisków czy artefaktów, których wcześniej nikt nie wyciągnął. Ja też na przykład rozmawiając, nie wiem, z wnuczką Lee Miller też nie miałam jakichś informacji takich bardzo mocno intymnych, których nie miałyby inne osoby. Ale mimo wszystko zawsze to jest odpowiedzialność osoby, która pisze tekst i jej nazwałabym to wrażliwość, to znaczy to, co i w jaki sposób przechwycić i finalnie przekazać. I tak, oczywiście nie autujemy innych osób, chociaż ja akurat jestem za tym, że homofobi jakby powinni być autowani, znaczy jakby są, czyli temat, więc ja nie mam tutaj skrupułów, ale rozumiem, że jest to kwestia bardzo taka dyskusyjna. Natomiast w wypadku naszych osób bohaterskich myślę, że nie było tutaj jakichś takich przekroczeń. Bardziej raczej te napięcia, takie na przykład miałam konstruując tekst o Marii Komornickiej Piotrze od Mińcu Właście, to były raczej takie mocne, duże problemy z tym, w jaki sposób pisać, jakiego języka używać, jak bardzo mieć w kontekście jakby językowym sprzed, no cóż, 100 lat, a jak teraz, jak pewne zachowania czy strategie przyjmować i interpretować współcześnie. Trwają rozmowy na Warsaw Queer Book. Współprowadziłam zresztą panel też o Piotrze od Mińcu Właście i słuchałam po prostu już po napisaniu tego tekstu do naszej książki, co tam się zadzieje, może będą mieć jakiś pomysł na to. Nie ma pomysłu na to. Ostatnie listy Piotra są podpisywane Maria. Co to znaczy? Czy to dlatego, że znalazł się w przytułku prowadzonym przez siostry zakonne, czy został doprowadzony do ostateczności, czy próbował grać coś jeszcze wobec swojej rodziny, czy poddał się, nie wiadomo tego, czy stał się Marią, nie dowiemy się, bo jest to zbyt zachachmęcone tym, co było wtedy, plus tym, że po prostu tej osoby nie ma wśród nas. Natomiast uważam, że odzyskiwanie, no, w wypadku każdej z tych osób, które piszemy, jawnych queerowych wątków, jak nie życiorysów czy tożsamości psychoseksualnych, jest niezbędne, żeby ta queerstoria była budowana, bo jak będziemy tak się czaić cały czas, o Jezu, nie, a może jednak właśnie żyły 30 lat, tutaj właśnie Konopnicka z Dulębianką, Dulębianka pochowana w grobie Konopnickiej, dobra, potem wyjęta, ale w ogóle to jest ciekawe, grób Konopnickiej, potem do niej włożono Gabrielę za Polską, w ogóle za super towarzystwo w tym grobie.
Naprawdę?
Tak, w ogóle na chwilę. Bardzo dziwne.
Ja bym w ogóle odwróciła twoje pytanie trochę, bo zobaczcie, ile biografii jest z góry interpretowanych jako heteroseksualne. Ja bym chciała, żeby ludzie sobie zaczęli zadawać pytania, czy możemy interpretować życie z góry jako heteroseksualne, bo tak nie powinno być. To, że my próbujemy odzyskiwać te queerowe głosy, to jest ważne dla nas, dla naszej historii i ja nie mam wątpliwości, że to się powinno robić. Tym bardziej, że robimy to znaczy, no, nie mogę powiedzieć jako wszystkie osoby, które to robią, ale jeżeli o nas, o mnie chodzi, no to robimy to odpowiedzialnie, zawsze piszemy tak, no nie wiem, z jakąś dozą if, jeżeli coś tam, natomiast nie mam wątpliwości, że to jest potrzebne i że bardzo bym chciała, żeby ludzie zaczęli sobie zadawać to pytanie właśnie, czy na pewno powinienem pomyśleć, że ta osoba była heteroseksualna, tudzież cis, płciowa, jak ją poznawałem, albo jak o niej czytam, albo jak o niej piszę z perspektywy lat. Do tego bym chciała. Natomiast chciałam się też odnieść do twojej osobistej historii, bo wspomniałaś, że tematem było, czy się określać, dobrze chyba zrozumiałam, że, czy to jest potrzebne, żeby się określać w sztuce jako lesbijka, tak?
Mm-hmm. Tak, tak. Mamy taki odcinek, jakby na ile ta etykieta właśnie, jak ona oddziałuje w ogóle na odbiorców, czy ona jakby zamyka pewne kanały, w których może być coś dystrybuowane, do kogo dotrze, więc mamy taki odcinek, w którym roztrząsamy w ogóle samą tą etykietkę.
Mm-hmm. To dopóki lesbijki będą niewidzialne, a dalej są bardzo niedostrzeżone, to jest to niezbędne, żeby osoby się legitymizowały, używały tego określenia jako lesbijka. Ja sama ze względu na to, że długo byłam w szafie i byłam z takiej bardzo katolickiej rodziny i potem bardzo się bałam odrzucenia, ale w końcu zrobiłam coming out i nie żałuję, chociaż może nie było łatwo od razu, to używałam gdzieś tam tego określenia queer, które jest szersze, pod którym się bardzo dużo mieści, ale rozmawiałam z Ireną Klepfisz na ten temat, która się określa jako lesbijka, w każdym biogramie ma napisane, że jest lesbijką i zapytałam, czy ona się kiedyś nie chciała określać jako queer. Ona mówi, no nie, no bo lesbijki mnie potrzebują widzieć osoby, potrzebują mieć reprezentację i to jest po prostu bardzo ważne do dzisiaj dla nas, żeby to było dookreślane. Jeżeli może być dookreślone oczywiście, jeżeli ktoś się faktycznie tak identyfikuje. Natomiast co do tego, do kogo trafia takie kino, albo czy to się zamyka, czy otwiera, no to moim zdaniem to nie jest pytanie o twórcę. Czy nie, tylko to jest pytanie zawsze odbiorców. Czy odbiorca jest na tyle otwarty, żeby sięgnąć po film, który jest zrobiony przez reżyserkę lesbijkę, a nie o tym, że reżyserka lesbijka tak na wszelki wypadek powinna ukryć te informacje, żeby akurat w lesbijku.
Super. Dziękujemy za tę odpowiedź.
A propos tutaj Sylwia, tego, co wspomniałaś o tym pisaniu o Marii Komornickiej, no to dla mnie ten rozdział był jakby super też potrzebny w takim tej warstwie takiego twojego zastanawiania się, jeżeli chodzi o używanie zaimków, opisanie o osobie, o jej tożsamości, kiedy jakby wiemy, że ta sytuacja była skomplikowana, bo to jest bardzo często, wydaje mi się, że przed strachu, przed tym, że nie wiemy, jak o kimś opowiedzieć, to mówimy, dobra, to już w ogóle nie będę nic mówić, nie będę się interesować, bo kogoś urażę i tak dalej. I to jakby tworzymy sobie kolejną jakąś taką dziwną sferę, gdzie po prostu jakąś taką otaczamy się jakimś murem, zamiast tworzyć jednak to porozumienie i po prostu pytać i nie bać się tego, żeby po prostu popełnić błąd i móc po prostu za niego przeprosić, ale po prostu dowiedzieć się tego i być ciekawym tej drugiej osoby. I wydaje mi się takim świetnym rozwiązaniem, które kiedyś przy okazji jakiejś audycji, kiedy opowiadałaś o tej książce, to powiedziałaś Maria Włast. I bardzo mi się to spodobało, że zmieszałaś te dwie tożsamości ze sobą w taki sposób i wydało mi się to jakoś takie jakby w tej swojej prostocie takie idealne, że po prostu czasami jakby po prostu te tożsamości mogły się przenikać i że to po prostu mogło nie być takie zero-jedynkowe. I to jest właśnie w tym queerowaniu w tej książce i tej rozkminie w ogóle całej o queerze i o tym takim teście na queer, który otwiera wielokrotnego wyboru tę całą książkę, to właśnie ja chciałam, żebyście jeszcze może powiedziały o tym, bo nie wszystkie osoby, które tutaj są bohaterkami, bohaterami tej opowieści są takimi osobami queerowymi w tej czystej definicji, jakbyśmy chciały powiedzieć. Właściwie czym jest czysta definicja queeru, bo o tym też fajnie piszecie. Jakbyście mogły powiedzieć coś o tym kluczu, kim są queerowy?
Myślę, że ważne dla nas było to, aby nie tyle rozszerzyć definicję queerowości, pewnie trochę tak, ale przede wszystkim spojrzeć na to sformułowanie jako jakiś taki element tożsamości psychoseksualnej, jasne, ale też w ogóle takiego dziwactwa po prostu. Ja wiem, że kwestie subwersywne raczej kojarzą się już teraz z takim old schoolem gender studies bardziej niż, nie wiem, queer czy trans studies. Ciekawie to wychodzi właśnie w dyskusjach choćby o Piotrze Właście, kiedy pewne zachowania właśnie się analizuje pod kątem subwersywności, ucieczki i tak dalej, a trans studies jakby wchodzą kopem i mówią, no, nie obchodzi nas tak naprawdę tożsamość, bardziej chodzi o to, jak osoby trans w ogóle są odbierane, jak one się mają w tym wszystkim. I to są ciekawe tropy. Tak pewnie do kwestii queerowości można by też wiele takich pojęć przysposobić i zobaczyć, jak działają współcześnie, ale dla nas było to tak naprawdę właśnie wychodzenie poza normę. Antyfaszyzm jest bardzo ważnym elementem naszej książki. Nie ma queeru, nie ma bez antyfaszyzmu i na odwrót, jak sądzę. Myślę też, że właśnie ta polityczność nie tylko naszych postaci, które bardzo często ryzykowały życie, bądź po prostu traciły je w walce z faszyzmem, że to jest bardzo ważny też element tej książki i ten queer staje się polityczny, znaczy jakby sam z siebie, nie ma tu innej możliwości i dlatego on jest trochę szerzej pokazywany jako też, może to jest trochę już za duża jakby taka wręcz nadinterpretacja, ale dotyczy też osób nie tylko sojuszniczych, ale przede wszystkim takich, które no właśnie jakby gdzieś przechodzą te bariery i granice, łamią zasady, to jest ta druga część naszego tytułu i też poruszają się jakby wśród osób queerowych i jakby gdzieś są mocno nimi, nie chcę powiedzieć zainspirowane, ale na pewno gdzieś żyją w ogóle tą queerowością. Przykładem jest choćby Lee Miller.
A, jakby myślałam, że będzie jeszcze dalszy ciąg. Ale to ja wskoczę, skoro jesteśmy przy Lee Miller, no bo oczywiście z tych postaci, którymi ja się zajęłam z kolei, no mamy Deborah Fogel. Nie wiemy nic na temat tego, żeby była osobą nieheteronormatywną, tudzież niecispłciową. Natomiast jej dokonania, jeżeli chodzi o literaturę, zdecydowanie przekraczają normatywność, zdecydowanie ją łamią i są rewolucyjne. Poza tym Deborah jako osoba, która nie znała jidysz, była Żydówką, ale nie znała jidysz, zaczęła pisać w jidysz pod wpływem Racheli Auerbach i samo to, że pisała w tym języku jest dla mnie aktem antyfaszystowskim ze względu na czasy, w których tworzyła. Oprócz tego pisząc w jidysz jako kobieta znajduje się gdzieś tam na obrzeżach literatury mniejszościowej, a to z kolei czyni ją antypatriarchalną, więc jakby to łamanie zasad ma bardzo wiele aspektów gdzieś tam i mi się szalenie w queerze podoba, że queer jest szerszy niż seksualność i tożsamość płciowa, że queer jest też o oporze przeciwko zastanym normom i to jest gdzieś tam dla mnie bardzo inspirujące. A już nie mówiąc o Jose Estebanie Muñozie, który Sylwia się ostatnio ze mnie śmiała, że to jest moja ulubiona osoba, do której się odwołuję. Trochę jest, bo jesteśmy w takich czasach, że jest mi łatwo tracić nadzieję i Jose Esteban Muñoz mi tę nadzieję przywraca, no bo traktuje queer właśnie jako taką soczewkę do projektowania przyszłości dla wszystkich. Traktuje queer jako słowo, w które wpisana jest przyszłość. I gdzieś tam uczy, trochę zresztą jak Jack Halberstam, że nawet jeżeli nie wiemy, jak coś osiągnąć, to samo to, żeby sobie wyobrażać ten świat, w którym wszyscy są równi, w którym, no to i tutaj jakby wiadomo, każdy ma ten swój, tą swoją utopię, więc dla mnie to by była utopia, że wszystkie mniejszości są walczą razem o to, żeby wszyscy byli równi, bo myślę, że w tym jest jakaś największa siła, to znaczy w łączeniu się mniejszości. No ale, że nawet jak nie wiemy, jak to zrobić teraz, taki świat, żeby to tak się wydarzyło, to samo to, że to planujemy, gdzieś tam zakładamy, że to może się stać pewnego dnia rzeczywistością, jest samo w sobie wartościowe. I to mnie gdzieś bardzo uspokaja, bo ja próbowałam być większej życia bardzo taką logiczną osobą, która nie dopuszcza takiego abstrakcyjnego myślenia, jeżeli chodzi o planowanie. I dobrze jest sobie móc to wpuścić, to znaczy, że właśnie pozwolić sobie na to, że ja czegoś nie wiem, ale tak to jest ten kierunek. Mm-hmm.
No tak, ja sobie tak myślę, że jest też ten cytat, niestety go nie zacytuję teraz dokładnie, nie pamiętam, ale chodzi w nim o to, że zawsze kiedy w historii ludzkości wydarzała się jakaś zmiana, to ona się wydarzyła za sprawą grupki ludzi, którzy po prostu mieli inny pomysł na to, jak świat powinien wyglądać. I to właśnie od tych mniejszości zależy jakby jakieś wyznaczanie kierunku, nowego kierunku. Gdzieś tam jest jakiś na horyzoncie ideał, do którego zmierzamy. Ja tak jak sobie słuchałam ciebie, Justyna, to myślałam, że może jakby teraz muszą powstawać takie eseje biograficzne eksponujące jakby czyjąś tożsamość po to, żebyśmy kiedyś mogli w ogóle patrzeć na życiorysy ludzi i żeby to w ogóle nie było kwestią, czy kiedyś może to się wydarzy, że będzie istotniejsze to, kto napisał jaką książkę, namalował jaki obraz, stworzył jaki film, ale nie to jakby jaką miał orientację, jaką jakby miał preferencję, jaką miał partnerkę, żeby to w ogóle, czy to w ogóle będzie kiedyś miało znaczenie. Na razie ma i na razie jakby te queer storie i her storie są nam potrzebne i musimy je opowiadać. Druga rzecz, która mi się pojawiła, jak was słuchałam teraz przed chwilą, to a propos tej definicji właśnie queeru i tego, że on jest tutaj w waszej książce postawiony właśnie jako takie stawianie oporu, to się mocno pojawia w eseju o Ewie z Watchever, czyli Eve Adams, że w sumie nie wiadomo, czy jej większą winą to było to, że jest lesbijką, czy to, że jest anarchistką. I w zasadzie jedno z drugim gdzieś tam się łączyło i nie było wiadomo przed czym, co bardziej powinna ukrywać i co będzie bardziej prześladowana. Chyba jeszcze chcę zapytać ciebie, Justyno, o taką rzecz, która się pojawia na końcu, w zakończeniu książki. Ona jest tylko wzmiankowana, ale też jest jakby pewną ważną według mnie właśnie koincydencją czasową. Czyli no, od kilku lat toczy się, od kilkunastu zależy jak liczyć, ale od kilku lat pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i w tej końcowej części książki króciutko wspominasz o tym, że właśnie sztuka łączy się z aktywizmem i wymieniasz postaci, które z artystek stały się albo bojowniczkami, żołnierkami, albo właśnie ten aktywizm taki bardzo mocno związany z aktualnie toczącą się wojną stał się ich drogą. Czy chciałabyś po prostu może coś więcej o nich powiedzieć?
Na pewno jest to dla mnie bardzo ważne zakończenie, chciałam powiedzieć rozdział, no ale tak, w sumie jest to rozdział kończący, więc wszystko się zgadza. Ze względu na to, że no właśnie, zadajemy sobie pytania, jak sobie radzić z rzeczywistością, która nas otacza, co możemy robić, no i gdzieś tam to są potencjalne odpowiedzi, których udzieliła akurat te dwie osoby, a mówimy o Kafie, która jest niebinarną pilotką dronów na froncie ukraińskim i mówimy o Magdzie Szpecht, która jest polską reżyserką teatralną, która od pełnoskalowej inwazji jest również agentką białego wywiadu, czego swoją drogą nauczyła się sama, inspirując się grupą Bellingcat, Forensic Architecture. I wszystko, co Magda teraz robi, jest taką drogą do odtworzenia. To znaczy, oczywiście trzeba chcieć bardzo w to wejść na tyle i mieć wyporność, żeby to robić. Natomiast no, bycie agentką białego wywiadu jest o walczeniu z dezinformacją przede wszystkim. I ona nie tylko to robi, ale też potem zamienia to na spektakle teatralne. Teraz najnowszy jej spektakl można oglądać w Teatrze Dramatycznym. Jest to sztuka, która się nazywa Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. I w niej Magda opisuje właśnie tę przemianę artystki w żołnierkę w tym gdzieś niekończącym się trybie wyniszczającej wojny. Jest to szalenie poruszające. Jest to na pewno jedna z lepszych sztuk, jakie widziałam ostatnio. Zresztą ja jestem w okresie, w którym moje opinie faktycznie bywają czytywane jako bardzo radykalne, ale ja myślę, że sztuka, która nie jest zaangażowana politycznie, nie ma teraz sensu. Więc jakby bardzo się cieszę, że w polskim teatrze jest taka osoba jak Magda Szpecht. Jeżeli chodzi o Kafę, to mam z Kafą kontakt. Kafa teraz stara się o wydanie własnej książki poetyckiej, którą napisał właśnie będąc właśnie na froncie i bardzo za to trzymam kciuki, bo to byłoby jeszcze cenniejsze móc przeczytać to w pierwszej osobie, a nie w takim opisie, którego ja dokonałam. Ale myślę, że takie końcowe gdzieś tam przesłanie tego rozdziału to jest to, żeby się organizować, to żeby się słuchać nawzajem też i żeby uruchamiać w sobie codzienny antyfaszyzm, który może być malutki, a może być większy w zależności od tego, jaką kto ma po prostu przestrzeń w życiu w danym momencie. No ale czasem chodzi o to, żeby zerwać nazistowską wlepę na ulicy, tylko trzeba pamiętać, że pod nią są żyletki często, więc ostrożnie odrywamy, a czasem, nie wiem, zabieramy głos w rodzinnej dyskusji, w której ktoś uważa, że homofobia to jest opinia, do której ma prawo. Naprawdę ten antyfaszyzm ma bardzo wiele odmian i nie wszyscy musimy być agentami czy agentkami białego wywiadu, natomiast pokazuje to po prostu jakąś drogę, jak możemy wspierać, jeżeli nie ma nas na froncie, jak możemy rozmawiać też o właśnie tych potencjalnych działaniach.
Super, tylko dodam o Magdzie Szpecht, że też miałam szczęście zobaczyć jej performance w zeszłym roku w Poznaniu w pawilonie i jeśli słuchaczki, osoby słuchające i słuchacze teraz sprawdzą, gdzie można zobaczyć kolejny jakiś performance czy spektakl w wykonaniu Magdy Szpecht, to sprawdźcie i idźcie na to, bo to jest naprawdę szalenie dobre i ciekawe.
Przyłączam się do tych afirmacyjnych i zachęcających, odkrywających kolejne rzeczy, ale myślę, że musimy powoli kończyć, niestety, ale tak na koniec chciałam, nie wiem, jeżeli będziecie chciały się jeszcze do tego odnieść, to super, bo bardzo mi się podobało to, na co zwróciła uwagę Angelika Kucińska, to co mi też samej z tej książki wybrzmiało, a napisała w swojej recenzji waszej książki: artystki, aktywistki, tupeciary, których biografie układają się w krzepiący manifest jaskrawej niezgody wobec sztywnej społecznej normy. I właśnie Ja miałam takie poczucie, czytając tę książkę, że mimo tego, że doświadczenie wielu tych osób bohaterskich z waszej książki bywało bardzo ciężkie, to jednak wciąż bardzo często opowiadamy ich historię, herstorię przez ten taki pryzmat tego cierpienia. A tutaj mimo wszystko, mimo tej opowieści takiej wielowątkowej, to jednak całość składa się na taki bardzo celebracyjny charakter tego, że bycie queer jest wspaniałe, że to jest też takie cudowne doświadczenie, bardzo wielowymiarowe życia, rzeczywistości, takiej otwartości i po prostu dla mnie było to po prostu takie odświeżające w takim sensie, że mimo jakby właśnie tych doświadczeń bardzo różnych tych osób, to jakby to bycie queer było dla mnie takim oddychaniem pełną piersią i po prostu bardzo Wam dziękuję za tę książkę i uważam, że ona jest po prostu świetna i powinny ją dostać wszystkie osoby sojusznice z okazji Pride'u i to po prostu powinna być lektura obowiązkowa.
Totalnie.
Oczywiście, że tak.
Tego byśmy sobie na pewno życzyły oraz osobom też. Jeżeli może istnieć taka utopia, to totalnie jest to utopia, w którą mogę zainwestować swoje myśli. Sylwia, czy chcesz zacząć, czy ja mam...
Odnosząc się. Tak, znaczy właściwie chyba podbiłabym te słowa tym, że dla nas ważne było to, aby jednak nie było tylko i wyłącznie martyrologii, chociaż w przypadku niektórych tych postaci ten tragizm jest wpisany w ich los. Trudno teraz udawać, że to jednak było fajne, bo to nie chodzi o optymizm na siłę, ale jednak gdzieś ta poniekąd ta siła i jakiś taki empowerment jednak dla mnie przynajmniej z tego płynie. I znowu to jest też opowieść oczywiście o jakiejś całej community, nie tylko jakby taka opowieść o indywidualnych losach. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Kwestia rodzin z wyboru i w ogóle jakiegoś takiego sojusznictwa, nie wiem, relacji. Ja w swoich tekstach wielokrotnie musiałam się opanowywać, bo wkładałam tam jeszcze jedną postać, a jeszcze jedną i kolejną i tak robiłam taki tłumik mały, bo mi się wszystko kojarzyło, bo od razu pomyślałam sobie, ha, tamta robiła też podobne rzeczy, a w ogóle to tamta znała tamtą i na tym to też polega. To jest wielka nasza siła też, zwłaszcza w tych czasach, które mamy jakimś kompletnym backlashem konserwatywno-faszystowskim, żeby nie czuć się osamotnionych w tym swoim dziwactwie, czy jak zwał, tak zwał. W każdym razie jednak to jest zawsze miło robić miłe rzeczy z innymi ludźmi, szukać sobie takich osób wokół siebie. Nie zawsze jest to łatwe, ale też myślę sobie, że to otwarcie jest potrzebne dla nas wszystkich, żeby trochę też po prostu przewietrzyć swoje myśli, swoje stereotypy i być może jakieś takie elementy, które no właśnie ograniczają pole równościowe, ale też przewietrzyć no choćby kraj Polska i pokazać różne sposoby i strategie.
Ja przypomniała mi się niedawna rozmowa z moją mamą. Moja mama osoba cis-hetero, która uczy się o queerze, bo mnie kocha i jakby stara się być na bieżąco, więc ona zapytała, ale jak to się nazywa? Miesiąc dumy? I ja pomyślałam, no, że mamie się kojarzy właśnie moje życie jako queera w Polsce z niebezpieczeństwem, z traumą, z tym, że straszą i jest źle i ona się boi o mnie cały czas. I to nie jest tak, że ja tego nie rozumiem, ale że ten miesiąc dumy nazywa się miesiącem dumy, dlatego że my celebrujemy te osoby, których życie często było trudne i bardzo opresyjne i wiązało się z ogromną traumą, ale te osoby były w stanie przekroczyć to i przetrzeć nam ścieżki. Gdzieś tam to mnie bardzo wzrusza w ogóle, jak myślę o miesiącu dumy, o tej właśnie celebracji i o ostatnio też myślałam sporo o traumie, mając okazję słuchać Gabora Mate i myślałam też oczywiście o osobach palestyńskich, które tej traumy teraz doświadczają, ale też o nas jako o osobach z konkretnymi uruchomionymi traumami, na pewno osoby queerowe taką traumę przechodzą, tudzież przeszły, inną niż palestyńska oczywiście, ale też taką wynikającą po prostu z opresji. Jeżeli się uda tę traumę przekroczyć i da się coś opowiedzieć z humorem i z dystansu, to bywa to po prostu lecznicze, więc że gdzieś tam Sylwia to potrafi doskonale robić, ja się dopiero tego uczę, bo wydaje mi się, że też jesteśmy na innym etapie rozgrzebywania swojego życia, wyciągania tego, kim jesteśmy i dlaczego tak jest. I ja gdzieś tam bardzo długo byłam w tym, że to trauma i ciężko i źle, a teraz chcę widzieć w tym właśnie nadzieję i chcę widzieć w tym siłę na przyszłość, no i tego też wszystkim słuchaczom, słuchaczkom i osobom słuchającym życzę.
Wspaniałe podsumowanie, już po prostu nic więcej dodać, nic ująć.
Tak jest, więc bardzo Wam dziękujemy. Ja przez swój po prostu fangirl moment zapomniałam Was tak bardzo appropriate przedstawić, więc zrobię to na końcu, bo przecież może być na opak. Więc były z nami Sylwia Hutnik, pisarka, wykładowczyni, kulturoznawczyni, i Justyna Bilik, scenarzystka, tłumaczka i pisarka, więc bardzo Wam dziękujemy, że znalazłyście dla nas czas, dziękujemy za tę świetną książkę, no i co, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie, bardzo, bardzo to było miłe, także pozdrawiamy i szczęśliwego miesiąca dumy, celebrujcie, cieszmy się i wspierajmy się, myślę, że to przede wszystkim to.
Tak, dzięki.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.